Teraz poświęcimy ten czas, że się podzielę Słowem. Kochani, Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię. Po to, żeby umrzeć za Ciebie i za mnie. I On uczynił to nie tylko po to, żeby pojednać nas z Bogiem Ojcem, ale uczynił to też po to, żeby dzisiaj mógł żyć poprzez Ciebie, poprzez Twoje i moje człowieczeństwo na tej ziemi. I nigdy nie możemy tego zapomnieć, że On nie tylko pojednał nas z Bogiem Ojcem, ale też posłał swego Ducha po to, żeby dzisiaj, żeby mógł poprzez Ciebie i poprzez mnie przynieść owoc dla Boga Ojca. Sam Jezus poprzez swoje słowo powołał ten Kościół do istnienia. Kiedy myślałem o tym, to w końcu to było już kilkanaście lat temu, to widzę, że poprzez tą Bożą łaskę On mógł mnie użyć po to, żebym zrodził to miejsce. Wiecie, poród jest zawsze bolesny. Wiedzą to panie, które mają dzieci już. I poprzez tą Bożą łaskę On uczynił mnie także ojcem tego Kościoła. I chcę Wam powiedzieć, że to jest i od tego czasu to jest dla mnie często trudna służba. Nieraz bardzo bolesna i frustrująca, ale widzę, że błogosławiona pomimo tego wszystkiego. I przez to zobaczyłem, że często cierpienie przeplata się z błogosławieństwem. Kochani, On dał temu miejscu swój plan i taką misję do wykonania. Zebrał tutaj swój lud po to, żeby poprzez to lokalne ciało wykonać swój plan. I my potrzebujemy zawsze patrzeć na to w taki sposób, że jest przywilejem być Jego uczniem, być uczniem Jezusa. To jest przywilej. Nie wszyscy dzisiaj mają ten przywilej. Jest przywilejem być częścią Jego ciała na tej ziemi. To jest przywilej. I nigdy tego nie możemy zapomnieć w swoim życiu, że poprzez Bożą łaskę otrzymaliśmy ten przywilej, że to jest dostępne. Kochani, Pan Jezus Chrystus poprzez ten lokalny Kościół, On pragnie nie tylko błogosławić nas, ale przede wszystkim uczynić nas swoim błogosławieństwem dla tego miasta, a także dla tego kraju. I znowu nigdy nie możemy tego zapomnieć. W Bożym Królestwie jest pewien priorytet. Dawajcie, będzie i wam dane. Jeśli się poddamy na tyle, żeby On mógł uczynić nas swoim błogosławieństwem dla innych, na tyle On będzie błogosławił nas. Jest taka zasada, jeśli Ty zadbasz o Jego Królestwo, On zadba o Twoje. Ale nie odwrotnie. Kochani, każdy z nas, który mieni się chrześcijaninem, nie lubię używać słowa musi, ale tutaj go użyję. Musisz zacząć manifestować w swoim życiu Jego naturę i Jego charakter. I od tego On nie ustąpi. Nie odstąpi. To jest dostępne dla każdego z nas, ale tylko w mocy Ducha Świętego. A więc tylko Jego Duch Święty, działając w nas, może nas tak przemienić, że będziemy objawiać Jego naturę i Jego charakter tutaj na ziemi. Własnymi siłami to się nigdy nie stanie. Jeśli pragniemy, żeby Jezus Chrystus mógł wykonać swój plan poprzez ten Kościół, kochani, my potrzebujemy dzisiaj przemiany. I ta przemiana musi dosięgnąć serc. Musi dosięgnąć serc i musi zmienić sposób naszego myślenia. Potrzebujemy prawdziwej pokuty i prawdziwego nawrócenia. I powiem za chwilę dlaczego. Widzisz, twój i mój grzech nie jest tylko naszą prywatną sprawą. I nigdy nie możesz w taki sposób myśleć o tym. Dlatego, że jeśli jesteś częścią tego Kościoła, to twój czy mój grzech, nasz grzech, sprawia, że ciało choruje, zaczyna cierpieć. Grzech powoduje choroby i powoduje śmierć. Kochani, chore ciało cierpi i nie jest w stanie efektywnie pracować i służyć. To jest po prostu niemożliwe. I tylko stanięcie w prawdzie przed sobą samym i przed świętym Bogiem może doprowadzić serce do prawdziwej, takiej głębokiej pokuty, która przynosi owoc nawrócenia. Chcę wam powiedzieć, nieraz nie wystarczy powiedzieć Panu przepraszam. To jest za mało nieraz. Dlatego, że przez takie zwykłe słowo przepraszam to często nie sięga ducha, serca człowieka. Pokuta musi dotknąć wnętrza. Kochani, jest też przywilejem. Jak wiecie, powiem wam tak. Łatwiej jest umrzeć dla Pana, niż żyć dla Niego. O wiele łatwiej. Dlatego, że żyjąc dla Niego, naprawdę żyjąc dla Niego, będziesz potrzebował nauczyć się nieść krzyż. I chcę wam powiedzieć, że cierpienie dla Jezusa jest przywilejem. Niesienie krzyża, o którym Jezus mówił, to jest przywilej świętych, a nie kara za grzechy. I potrzebujesz to w którymś momencie swego życia zrozumieć. Jest taki przywilej cierpienia dla Pana. I o tym mówił Paweł w liście do Filipian. To jest przywilej. I ten przywilej sprawia, że to cierpienie przemienia Ciebie od środka. Zadaj sobie takich kilka pytań, które pomogą stanąć Ci w prawdzie. Jaki jest mój stosunek do tego słowa? Czy tak naprawdę to jest ten końcowy i najważniejszy autorytet? Czy jestem tylko słuchaczem, który myśli tak, no fajne słowo, miał pastor czy jakiś inny sługa Boży. Byłem na fajnej konferencji. Namaszczenie było. Kochani, tylko wykonawcy są błogosławieni. Słuchacze to są ci, którzy oszukują samego siebie. Stanie się wykonawcą Słowa Pańskiego nie jest łatwe, ale jest konieczne i błogosławione w konsekwencji. Czy mam taką osobistą relację z Bogiem Ojcem? I to nie jest sprawa myśli, to jest pewna rzeczywistość w Duchu Świętym. Czy potrafię rozpoznać, kiedy zasmucam Pana i On odchodzi ode mnie? Powiem wam, Duch tego świata przeszedł już tak do wielu wierzących, do wielu kościołów, że niektórzy nawet nie rozpoznają nieobecności Boga. Są tak zajęci pracą dla Pana. A przecież to jest święta, boska osoba. Czy potrafię to rozpoznać? Jak dzisiaj wygląda moje życie? Co przeżywam i czego doświadczam? Czy to, co przeżywam i doświadczam, czy to jest Królestwo Boga? Czy to jest Boże Królestwo? Czy to jest sprawiedliwość, pokój Jezusa i radość w Duchu Świętym? Czy to jest raczej coś z Królestwa Ciemności? Musisz to wiedzieć. Musisz to wiedzieć i zobaczyć. Czy swoim życiem przynoszę owoc dla Boga Ojca? Jeśli tak, czy potrafisz Go nazwać? Owoc to jest coś widocznego, coś dotykalnego. Kiedyś wszyscy staniemy przed sądem Chrystusowym. A więc ty i ja. I jest całkiem możliwe, że Jezus się zapyta, pokaż mi owoc. Gdyby to był dzisiaj twój ostatni dzień, kto wie, czy tak nie będzie? Czy swoim życiem w domu, w kościele, w świecie pokazuję Jezusa, Jego charakter, Jego naturę? Czy przyznaję się do Niego, nawet jeśli to boli? Czy raczej staram się uciec? Jak dzisiaj wygląda moje osobiste życie? Moje małżeństwo, moja rodzina, moja praca, służba w tym kościele. Czy to jest coś, co się podoba Bogu Ojcu? Wiecie, to są takie pytania, poprzez które Duch Święty może przyjść i skonfrontować nas. Czy służysz Panu w tym kościele? Jeśli nie, dlaczego? Znajdź swoje miejsce w tej misji i powołaniu tego kościoła. Jak dzisiaj wyrażam swoją postawą? Jaką mam postawę wobec autorytetów? W małżeństwie, w rodzinie, w kościele, w szkole, na uczelni, w pracy, w państwie. Czy szanuję ustanowione prawo? Kiedyś przeczytałem świadectwo człowieka, który powiedział tak: w końcu stałem się nowym stworzeniem jako kierowca. Wielu ludzi ginie w wypadkach samochodowych. Wiecie, jeśli zabiją siebie, to jeszcze pół biedy. I potem my mamy takie myśli. Jak to jest? Diabeł go zabił. To często nie jest tak, kochani. Coś wam powiem. Diabeł bez Bożego przyzwolenia, nawet w cudzysłowie palcem w bucie, nie może kiwnąć. Jakie są moje priorytety w życiu? Czy one są zgodne z wolą mojego Ojca w niebie? Potrzebujesz to wiedzieć. Jakie są moje motywacje życiowe? To nawet widać nieraz w modlitwach. Jak się częściej modlisz? Panie daj, Panie zrób. Czy, Panie, co chcesz, żebym dla Ciebie zrobił, zrobiła? Co Ty chcesz? Czego oczekujesz ode mnie? Jakie są motywacje w służbie? Chcesz się pokazać? Chcesz być widoczny? Chcesz, żeby wszyscy zwrócili na Ciebie uwagę? Jakie są Twoje motywacje w pracy? Czy w swojej pracy służysz Jezusowi? Czy to, co robisz, gdziekolwiek, robisz to tak, jakbyś to robił dla Jezusa Chrystusa? A Jezus powiedział, za to nagrodą będzie dziedzictwo. Kiedy się, kochani, zastanawiałem nad największymi grzechami w tym kościele, to jeszcze przed postem do mnie przyszło brak jedności. I potem jedna z osób też się modliła i napisała mi w e-mailu, że ma takie, że Bóg do niej przemówił w tym i poczuła takie brzemię Pańskie. Wiecie, jest takie brzemię, które Duch Święty przychodzi z takim smutkiem z serca Bożego. I ona powiedziała, że Pan jest zasmucony brakiem jedności. Kochani, podzielone ciało nie tylko cierpi i choruje, niewiele może zrobić. Ja przypomnę takie słowo, które Pan do nas kiedyś powiedział do Kościoła. 6,5 roku minęło. Pragnę, aby moje życie i moc płynęła przez Wasze życie. Pragnę zamieszkać pośród Was, aby objawić moją chwałę i moc Królestwa. Tak jak Wy potrzebujecie mnie, tak ja potrzebuję Was, aby ten świat zobaczył mnie jako Pana i Boga. Pragnę zbudować z Was dom, w którym mógłbym zamieszkać. Jest wśród Was jeszcze tak wiele niezależności i nieposłuszeństwa. Wielu z Was chodzi własnymi drogami. Wielu z Was jest tylko słuchaczami mojego słowa, a nie wykonawcami. Oczekuję od Was wierności, poddania i posłuszeństwa. Oczekuję odpowiedzialności i dojrzałości. I pragnę pomóc Wam w tym, abyście stali się wykwalifikowanymi współpracownikami, poprzez których moje Królestwo będzie się manifestować na tej ziemi. To, czego najbardziej oczekuję od Was, to abyście trwali w jedności, miłości i wzajemnym poddaniu, abyście pozwolili mi na kształtowanie Was. Pragnę domu na tej ziemi, aby zamieszkać pośród mojego ludu. Kocham was, ale bez waszego poddania, wierności, posłuszeństwa, lojalności i odpowiedzialności nie mogę tego zrobić. Sześć i pół roku. Przez ten czas troszkę się zmieniło. Troszkę. Kochani, jedną z naszych misji przez Pana mamy odbudować Jego dom. To jest coś, co Pan położył w swojej woli na tym miejscu, na tym kościele. Mamy odbudować Jego dom. Wiecie, w Jego domu jest kilka bardzo ważnych elementów. Po pierwsze, wszystko to, co z Boga, musi być zbudowane na Słowie, na Jezusie. A więc szacunek dla Słowa. Wiecie, taki jaki mamy stosunek do tego Słowa, taki sam stosunek masz do osoby Jezusa Chrystusa, nie inny. Szacunek dla Słowa, miłość dla Słowa. Zawsze mówię tak, jeśli pokochasz to Słowo, ono pokocha Ciebie. Jeśli pokochasz to Słowo, ono pokocha Ciebie. Druga rzecz w domu Pańskim to jest modlitwa. Zawsze stawiam to na drugim miejscu, nie na pierwszym. Bo wszystko, co jest zbudowane z Boga, zawsze jest na Słowie. Słowo jest zawsze pierwsze. Słowo musi być fundamentem wszystkiego, co jest z Boga. Modlitwa. Kochani, ja wiem, że modlitwa jest kamieniem potknięcia dla wielu. Kiedy mamy spotkania modlitewne naszego Kościoła, niewielu przychodzi. Ja wiem, że zawsze jest usprawiedliwienie. Jest tylko pytanie, czy Pan przyjmuje to usprawiedliwienie. Bo to, że my mamy swoje usprawiedliwienie, my się zawsze możemy usprawiedliwić. Tylko czy Pan przyjmuje to? Czy w Jego oczach to jest do przyjęcia? Trzecia rzecz to jest chwała i uwielbienie. I zmieniło się przez ostatnie lata wiele, myślę, że na dobre u nas. Ale ja wierzę, że to nie jest jeszcze to miejsce, o którym my pragniemy i które oczekujemy. Powiem wam dlaczego. Chwała i uwielbienie sprowadza Boga, obecność Boga. Więc jeśli w chwale i uwielbieniu Bóg się nie manifestuje jeszcze, to znaczy, że to jeszcze nie jest takie, jak Pan oczekuje. Że to nie jest jeszcze ten wymiar. To nie jest jeszcze ten zapach. To nie jest jeszcze ta woń, która otwiera niebiosa. Następna rzecz to jest społeczność. Wiecie, społeczność. Dla mnie Kościół powinien reprezentować rodzinę. Każdy lokalny Kościół powinien reprezentować rodzinę. Powinien funkcjonować jak prawdziwa rodzina. Gdzie są bracia, siostry, gdzie są rodzice. Jest i starsze rodzeństwo, młodsze rodzeństwo. Rodzą się niemowlaki w Kościele. Są małe dzieci, które potrzebują troski i tak dalej. To wszystko powinno funkcjonować jak rodzina. I ostatni element to jest służba dla Bożego Królestwa. Chcę wam powiedzieć tak, jeśli nie będzie tych pierwszych czterech elementów, to nie będzie owoców ze służby. Kiedy się zastanawiałem, co jest troszeczkę na niższym poziomie, jaki grzech jest w tym kościele, nie tylko w tym prawdopodobnie, to jest, kochani, niezależność i błąd. To jest coś, co prowadzi do bałwochwalstwa, do nieczystości, do braku szacunku dla autorytetów, a nawet czarów, także w modlitwach. I na trzecim miejscu napisałem sobie egoizm. Wiecie, egoizm polega na tym, jest takie powiedzenie, każdy sobie rzepkę skrobie. Egoizm jest może być widoczny w modlitwach zanoszonych do Pana. Egoizm polega na tym, że bardziej zależy Ci na zaspokojeniu swoich potrzeb niż cudzych, niż brata czy siostry, czy potrzeby Pana na tym. To jest egoizm. To jest preferowanie swoich planów, swoich pragnień, swoich celów. Kochani, wielu, których Pan umieścił w tym kościele, odeszło z powodu niewłaściwych motywacji najczęściej. A więc to dotyczyło ich charakteru. Także zwiedzenia. Powiem Wam tak. Bycie w woli Bożej nie zawsze jest łatwe i przyjemne. Nie zawsze. Ale zawsze jest błogosławione przez Pana. Ale nie zawsze jest łatwe i przyjemne. Jeśli ktoś uważa, że Bóg go prowadzi w inne miejsce, do innego miejsca, niech powie. Powiem Wam, dlaczego to jest ważne. Nie będziemy tu nikogo przeklinać. Ktoś to będzie chciał odejść. Ale jeśli ktoś nie jest sercem w tym miejscu, to wprowadza duchowy podział. I wtedy ciało nie może funkcjonować jako ciało. To jest rozbijanie takiej duchowej jedności Kościoła i to jest grzech. Chciałbym Wam przeczytać kilka takich słów na temat prawdziwej pokuty. Grzesiu, dziękuję Ci za to, co przysłałeś mi. Kiedy było przebudzenie w Argentynie, powiem Wam, jak do tego doszło. Czyli jak doszło do ingerencji Pana. Była biblijna szkoła i taki lider Ed Miller, prowadzony przez Ducha Świętego, przerwał normalny tok nauczania, aby cała szkoła mogła codziennie modlić się. I w tym instytucie biblijnym trwali w modlitwie z ciągłym płaczem. I podłoga była nasycona łzami. Jeden ze studentów modlił się oparty o ścianę. Po około 6 godzinach jego łzy dotarły do podłogi. Po 8 godzinach utworzyły kałuże na podłodze. Kolejni 2 studenci płakali i modlili się przez 3 tygodnie. A potem przeprowadzali zgromadzenia namiotowe. I zaczęły się nawracać całe tłumy. Ci studenci szkoły biblijnej byli tak bardzo ogarnięci bojaźnią Bożą, że nie byli już nawet pewni swego zbawienia. Po pewnym czasie do modlących się studentów przyszedł anioł i powiedział im, że mają już przestać płakać, gdyż teraz książę Argentyny jest już związany. I od tej chwili nastąpił przełom w kraju. Jowin przebudzenia zaczął się szerzyć i przyciągał do Bożego Królestwa tysiące ludzi. I w kraju zaczęło się przebudzenie. Skąd o tym wszystkim wiem? Opowiedział mi to Grek, znał, ja to czytam. Znał on Eda Millera osobiście. I można także o tym czytać, napisano kilka książek na ten temat. Jednak we wszystkich książkach i wiadomościach w internecie coś przekręcono, co bardzo zasmuciło Eda Millera. Wszędzie podkreślano walkę duchową i modlitwę. Ale decydującą sprawą było ukorzenie się i pokuta. Płacz nad własnymi grzechami, a potem nad grzechami ojców i grzechami kraju. I w każdej informacji napisanej o tym przebudzeniu właśnie tego brakuje. Wszyscy pominęli pokutę i pokorę. I wszyscy podkreślili nieustanną modlitwę, ale w Bożym Słowie jest napisane: i ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z nieba. Wszelka walka duchowa nic nie da, wszelka nieustanna modlitwa nic nie przyniesie, jeśli naprzód się nie ukorzymy. Możemy modlić się i szukać Bożego oblicza i tylko karmić własną pychę. Ludzie nie potrzebują kolejnego łańcuszka modlitewnego, lecz pokutowania i ukorzenia się. Bóg mówi, że nie słucha modlitw ludzi pysznych. To nie modlitwa uwalnia ludzi, ale prawda. Jezus tak powiedział. I kiedy konfrontujemy ludzi z prawdą, mają oni możliwość ukorzenia się pod taką przekonywującą prawdą. Wtedy Bóg zwróci się ku nim i wysłucha ich modlitw. Cała szkoła biblijna, włącznie z nauczycielami, przez wiele tygodni pokutowała ze swoich grzechów, a przede wszystkim z niewłaściwego nastawienia serca. Po kilku tygodniach nastąpiła mała zmiana. Szkoła biblijna zaczęła pokutować za grzechy Argentyny. Przelano przy tym tak wiele łez, że codziennie na podłodze betonowej tworzyły się kałuże. Po kilku miesiącach przyszło słowo z nieba. Przyszedł anioł, przyszło słowo prorocze i Bóg przemówił, że dosyć płaczu, i rozpoczęło się przebudzenie. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym tutaj stąd przeczytać. Podstawową zasadą autorytetu nad złem jest to, że moc szatana nad człowiekiem lub wieloma ludźmi leży w grzechu. Jeśli ludzie pragną być wolni, nie odbywa się to w pierwszym rzędzie przez rozkazywanie i nakazywanie, lecz najpierw przez wyznanie grzechów, przekonanie o winie i przebaczenie. Gdy ludzie się upokarzają, Bóg daje łaskę, a moce ciemności zostają pokonane. Grzech oznacza, że człowiek decyduje się być posłusznym diabłu i uznać jego panowanie. Równocześnie jest to odrzuceniem panowania Jezusa jako Króla Sprawiedliwości. Posłuszeństwo grzechowi ze strony jakiejś osoby lub rządu daje królowi zła autorytet. Im głębsza pokuta, tym intensywniejsze jest odrzucenie grzechu i nienawiść do grzechu, a w równej mierze zmniejsza się moc i autorytet, które jakiś książę złego ma nad jakąś osobą. To nie jest nic nowego. W połowie lat 80. ja sam tego doświadczyłem. Na czym polega prawdziwe wstawiennictwo, które otwiera niebo, żeby Bóg mógł przyjść. Kochani, niech ten czas tego postu, i będziemy mieli za chwilę taki czas rozważania słowa, będzie takim czasem stawania w prawdzie. Kiedy myślę o stawaniu w prawdzie, to chcę wam powiedzieć tak. Człowieka, czyli ciebie i mnie, ten Kościół, oddziela od Boga jedna rzecz. Grzech. I nic więcej. Stanięcie w prawdzie to jest pozwolenie, aby Duch Boży przyszedł i wypunktował wszystko, co nie jest czyste i święte w Jego oczach. I tylko On to może naprawdę zrobić. On nigdy nie potępia człowieka. On przychodzi i przekonuje. Więc niech ten czas będzie z całego postu i tego dzisiejszego wieczoru jeszcze będzie takim czasem zastanawiania się, refleksji, weryfikacji swojego życia, swoich priorytetów, postaw, decyzji i wszelkich planów przed Panem. Przed Panem, który wszystko wie i wszystko widzi i jest święty i jest sprawiedliwy.